Radio Kraków Kultura na co dzień, a w studiu goście, a w studiu przede wszystkim najnowszy numer kwartalnika Kraków Culture, a goście to Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny magazynu, i Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. Witajcie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zastanawiam się, czy mamy jakiś temat wiodący tego lata. Pamiętam nasze spotkanie, tak to było, Grzegorzu, ratuj, w kwietniu. Ukazywał się wtedy wiosenny numer Kraków Culture i sporo mówiliśmy o filmie, sporo mówiliśmy o muzyce. To były takie tematy, które mocno wybrzmiewały. Czy lato będzie pod znakiem jakiejś dyscypliny, wszystkiego?
No przed chwilą nawet rozmawialiśmy o tym, o tej festiwalizacji, czy to jest właśnie jeszcze słowo z słów zakazanych, czy krytycznych, czy to jest właśnie to, na co
przed
czekaliśmy.
Przed pandemią już się zaczęliśmy denerwować tym słowem.
Ale też myślę, że to jest pora, żeby przywrócić jednak też pozytywne postrzeganie tego, jak te festiwale zmieniają miasto. Właśnie wczoraj wracaliśmy z Festiwalu Kultury Żydowskiej po spektakularnym koncercie Liras i cały Kazimierz żył wielojęzycznością, wielorasowością i ten wspaniały impuls, jaki te festiwale dają, jak zmieniają nasze miasto, jest, no, nie da się tego porównać do niczego, ale zaczęliśmy bardzo intensywny sezon, którym będzie i dużo muzyki etnicznej, bo ruszył właściwie wczoraj już Etno Kraków. Dzisiaj Adam Bałdych i Paulo Fresu w Filharmonii przypominają, że przed nami 130 koncertów jazzowych podczas Kraków Summer Jazz Festival, Noc Jazzu 16 lipca, ale też za chwilę rusza Festiwal Miłosza, Festiwal Teatrów Ulicznych, Ulica. Za chwilę ruszają festiwale muzyki poważnej, muzyki polskiej, muzyka divina. No oczywiście też w sierpniu muzyka w Starym Krakowie. To pasmo muzyki poważnej też będzie wieńczył wspaniały koncert i oczekiwany od lat Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico i Patrycja Kopaczyńskaja w ramach cyklu Ice Classic. No i bardzo dużo rozrywki, wspaniałych koncertów, gwiazd od Harry Styles, Pearl Jam, po Parcels, Winnie.
Ciekawe, jak
Webb.
Będzie ubrany.
I także dla każdego coś miłego, wszystkie odcienie muzyki tego lata, od etniczności, jazzu, po elektropop, heavy metal, no i muzykę poważną, którą za chwilę będziemy celebrować i letnim festiwalem oper krakowskich, ale też właśnie muzyką polską w szczególny sposób w tym roku świętującej też rok romantyzmu, bo i balady i romanse w interpretacji Wojciecha Parchena i Dagmary Dudzińskiej, ale też wspaniały koncert otwarcia z Mirandą Liu.
Czyli intensywność, Grzegorzu, chyba coś podobnego zasugerowałeś, prawda? Gatunkowo nam się
obfitość.
Tak.
No wystarczy podsumować ostatni tydzień, prawda? Ile się zdarzyło? Tydzień temu były wianki, to się już wydaje prehistorią, tak? Już co zdarzył się cały Festiwal Kultury Żydowskiej. No nie zapominajmy, że właśnie kończył się tydzień temu Miesiąc Fotografii w Krakowie. O wystawach tutaj może najwięcej nam powiedzieć redaktor Nowicka, która na moją prośbę napisała nam piękny tekst do właśnie
bardzo
tego kwartalnika.
I dziękuję za tę opinię. I te wystawy rzeczywiście zapowiadane wtedy nie zawiodły, a szczególnie wystawa w Nowej Hucie, w Muzeum Nowej Huty, zrobiona przez Magdę Kownacką i Annę Olszewską. To było wielkie wydarzenie.
No, ale Krikoteka także i stroje projektowane przez Kantora, rewelacja.
Rewelacja już w środę. Do tego może jeszcze wrócimy, ale chciałabym, Robercie, bo wiem, że jest ci to temat bardzo bliski, wrócić do jazzu. Mam wrażenie, że o tym jazzie sporo się w Krakowie mówi, sporo się o tak jazzu gra. Trochę to są też historyczne odniesienia przeznakomite. No i współczesność jazz, może tradycyjny, ale także bardziej progresywny. Jak wygląda ta scena dzisiaj i w jaki sposób będziemy się tym cieszyć tego lata?
To niesamowite, bo trochę antycypujesz tym pytaniem właśnie dużą rozmowę, którą przygotowujemy w najbliższych dniach o tym, czym jest jazz dla Krakowa, w jaki sposób on wyraża markę miasta, w jaki sposób konstytuują się te środowiska różne jazzowe wokół postaci swoich liderów, nurtów, które za tym stoją, ale także poszczególnych scen, bo trzeba przyznać, że ta scena jazzowa i z Piwnicą pod Baranami, i klubem Harris Piano Jazz Bar, czy właśnie z no, tymi miejscami festiwalowymi i Kino Kijów, i Manga, to wszystko...
I niedawno otwarty klub Globus.
Tak, niedawno otwarty zresztą przez lidera letniego festiwalu jazzowego. Przyjeżdżają gwiazdy do Krakowa i to właściwie się już wydarzyło, bo Ala Di Meoli inaugurował festiwal 25 czerwca. Dzisiaj wspomniany Adam Bałdych, Paulo Fresu, ale także takie gwiazdy jak John Scofield, który 30 lipca wystąpi w Krakowie, Nigel Kennedy, którego nie trzeba w Krakowie przedstawiać, czy występujący z nim na jednej scenie Mike Stern. My bardzo pokazujemy tą jazzową energię Krakowa podczas jednej z krakowskich słynnych nocy. Mm-hmm. Noc jazzu jest zaplanowana na 16 lipca i to jest z kolei taki moment, w którym z jazzem wychodzimy w miasto. Pojawimy się i na Małym Rynku, i w okolicach dworku Białoprądnickiego, i tutaj sporo funk soulu, ekipa Trębacza, Filipa Lassitera, w klubie Globus, wspomnianym tutaj gitarzysta Chuck Frazier, który gra taką mieszankę właśnie bluesa, jazzu, rocka, soulu. W Sukiennicach ponownie Wolfgang Mutschpil, w Piwnicy pod Baranami perkusista.
Ja myślę, że to jest zła droga, jeżeli chcemy w ten sposób przedstawiać program tego festiwalu, bo nie zamkniemy się.
Kuratorzy z Krikoteki usiłowali mi opowiedzieć o wszystkich kostiumach, które jest blisko 300 i tak dojechaliśmy do 5% tej kolekcji. Rozumiem, że to mniej więcej 5% tego festiwalu.
Że w myśleniu o jazzie w Krakowie ważne jest to, co powiedziałeś, Robercie, jednak taka energia. To, co ale robi to jest z miastem energia letni właśnie... festiwal jazzowy, to przez całe wakacje od 25 lat, to jest naprawdę rzecz warta odnotowania i podkreślenia. To miasto naprawdę latem jest miastem jazzu i to nie jest tak, że tak zawsze było, prawda? Oczywiście mieliśmy te wszystkie zespoły jazzu nowoorleńskiego, wspaniałe tradycje, ale tak naprawdę to się odrodziło w 90-tych latach dokładnie z tym festiwalem.
Tak, tutaj ciągle jeszcze szukam tej, może nie definicji, ale doprecyzowania, jaki rodzaj to energii, czy to jest jazz tradycyjny, czy jednak szukamy nowych ścieżek. Wiadomo, że ta dyscyplina, gatunki jazzowe, no to jest często niezwykle też progresywna muzyka, takie ścieżki poszukiwań bardzo otwartych, bardzo nowych. Jak to wygląda, jaki jest Kraków? No Kraków jest też specyficznym miastem, więc...
To się bardzo rozkłada w zależności od tego, o którym wydarzeniu mówimy. Akurat ten letni festiwal jest wydarzeniem raczej tradycyjnym. Pan Witold Wnuk w rozmowie ze mną przyznał, że on opiera się raczej na takim jazzie, który jest do słuchania, a więc nie tym takim eksperymentującym, nie free, nie tym, który, jak on twierdzi, czasem potrafi wręcz odstręczać mainstreamowych słuchaczy. Ale mamy przecież i Jazz Juniors, mamy przecież właśnie konkursy na zmianę Zajferta i Śmietany. I no, mamy jeszcze inne wydarzenia jazzowe. Mamy przede wszystkim Krakowską Jesień Jazzową, gdzie rzeczywiście mamy potężny ładunek takiego właśnie jazzu free, jazzu eksperymentującego, jazzu kompletnie już improwizowanego. Także ta różnorodność rozkłada się w czasie, rozkłada się na barki różnych organizatorów i oni się świetnie się z tego wywiązują, jednocześnie zagospodarowując całe pole tego współczesnego jazzu. Cieszę na występ Johna Scofielda i bardzo martwię, bo niestety planuję wtedy wakacje. To jest fantastyczny gitarzysta i rzeczywiście gitarzystów w tym roku to jest taki mainstream tego festiwalu, bo naprawdę jest kilku świetnych gitarzystów.
A czy jest tak, że turyści przyjeżdżają do Krakowa słuchać jazzu, bo no, mają tutaj różne potrzeby? Mówimy o tych turystach, którzy jednak wybierają jakieś wydarzenia kulturalne. Czy jazz jest czymś, co przyciąga do Krakowa?
Tak, to jest jeden z w ogóle trendów w takiej turystyce wielkomiejskiej. Pamiętam, jak rozmawiałam kiedyś z dyrektorem festiwalu jazzowego w Mannheim, jednego z najstarszych w Europie. On mówił, że że jazz jest świetnym produktem do promowania miasta, przede wszystkim u turystów i wykształconych, i kulturalnych, i też takiego środowiska troszeczkę biznesowego, i w ten sposób między innymi Mannheim pozycjonuje siebie w turystyce, zwłaszcza skandynawskiej, austriackiej, Szwajcaria, te kraje. My obserwujemy oczywiście obecność publiczności obcojęzycznej na tych festiwalach, zresztą to często widać, kiedy na tych informatorach stojących na krakowskim rynku stoją czasami, a to Azjaci, a to jakiś starsi i młodsi coś sobie notują, coś sobie zapisują, czyli no, to jest taka koncepcja, w której w Krakowie, kiedykolwiek się nie przyjedzie, można się o jazz spotknąć. Tak. I gdziekolwiek się nie wejdzie do klubu, czy do jakiejś bramy, to ten jazz po prostu słychać. I to świętowanie jazzu 16 lipca nocą dedykowaną właśnie temu gatunkowi muzyki pokazuje, no, że Kraków w tej dziedzinie jest potęgą i to jest stale odnawiająca się scena. My tutaj nie tylko przywozimy jazz ze świata, nie tylko przywozimy jazz z Polski, ale też celebrujemy na wiele różnych sposobów dziedzictwo jazzowego miasta i te wszystkie
właśnie,
fantastyczne...
Właśnie, to słowo jest na miejscu.
Tak, to te postaci absolutnie, które kreowały historię tego nurtu w muzyce, ale z drugiej strony to wszystko, gdzie jazz wchodzi w interakcję z innymi gatunkami muzycznymi, bo wspomniany tu festiwal Etno Kraków, czy wieńczący nasze lato Sacrum Profanum, którym jest bardzo dużo takiego improwizowanego solo jazzu, który wchodzi właściwie w przestrzeń eksperymentu, właściwie już takiego nowomuzycznego, no to są te, to jest to całe spektrum, to jest ten wachlarz możliwości, w którym liczy się energia, improwizacja, kontakt z publicznością, pewien żywioł, doskonałość wykonawcza. No i z drugiej strony ta międzynarodowa republika jazzu, w której tak. nie ma
granic.
Narodowości, granic. Tak jest naprawdę. Kraków właśnie.
Dobrze. Robercie, gdybyś przyjechał do Krakowa jako turysta. Zadam ci takie, to wyzwanie jest. Studiując właśnie kwartalnik Kraków Culture, co byś ewentualnie wybrał, tak nie znając miasta?
No, słuchaj, przede wszystkim to jest takie miasto, w którym, którego się nie da dotknąć na krótki pobyt i myślę, że to doświadczenie na każdym turyście się odciśnie i o to nam właśnie chodzi, żeby wracali. Przede wszystkim trzeba oglądać wystawy i tam szukać ochłody przed skwarem. Sam to robiłem w tym najbardziej upalnym tygodniu zeszłym, kiedy miesiąc fotografii po prostu był alternatywny. Alternatywną, znakomitą dla upalnego lata, ale później rzeczywiście warto się zanurzyć w ogromną ofertę Kraków Summer Jazz Festival. Warto zobaczyć, co się dzieje na Festiwalu Muzyki Polskiej, bo tam dużo rarytasów, rzeczy kompletnie nieznanych. To też jest kierunek, który bym polecił. Można się zanurzyć w wnętrza sakralne, posłuchać pięknych wykonań podczas festiwalu Muzyka Divina, nie przegapić żadnego ze spektakli festiwalu Ulica, bo to jest też ta energia Krakowa, jak rozmawiamy o jazzie z jednej strony, to z drugiej o absolutnie teatralnej energii tego miasta. No i oczywiście taniec też, no bo dużo się będzie działo w tańców tego lata i Ballet of Festival i Festiwal Tańca Współczesnego Spacer i taniec historyczny Krakowia Danca, od Poloneza po Tai Chi. No i właściwie zapraszamy Państwa do wejścia właśnie na stronę Kraków Culture, bo tam jest i kalendarium, i wybrane propozycje. No i gdzieś złapać ten nasz kwartalnik, który jest przewodnikiem po obfitości. Tak naprawdę staramy się to opowiedzieć, ten Kraków, i nagle docieramy do takiego momentu, że to jest prawie ponad 3000 wydarzeń tego lata i że nie da się tylko opowiedzieć, że można tylko i wyłącznie powiedzieć, przyjedź do Krakowa, zanurz się w to miasto, a ono odkryje przed tobą to wszystko, co gdzieś ma w zanadrzu. Miasto obfitości.
Tak.
A za 3 dni Festiwal Miłoszu.
No tak.
To zostawmy jeszcze na moment Festiwal Miłosza, bo jest to wspaniałe wydarzenie. Ja chciałabym się odnieść do tekstu Rafała Romanowskiego, który trochę domyka najnowszą edycję kwartalnika Kraków Culture. Właśnie, zapraszamy, festiwalizujemy, ale trochę inaczej już, rozsądnie niż przed pandemią. Ale czy ludzie nie boją się przyjeżdżać? Jak to jest z turystami, na których bardzo liczyliśmy, którzy byli takimi realnymi konsumentami życia kulturalnego w Krakowie? Bo wiadomo, że pewien rodzaj załamania, oczywiście po wybuchu wojny w Ukrainie, zanotowaliśmy.
Tak, to jest troszkę inna turystyka. Ona jest ostrożniejsza, ale też te informacje, które docierają do nas z lotniska krakowskiego, pokazują, że właściwie te liczby w porównaniu z 2021 rokiem są dużo wyższe. Sami śledzimy, co się dzieje na lotniskach. Ruch jest ogromny, ludzie wykupują wakacje i widzimy też, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo osób. Wczorajszy Festiwal Kultury Żydowskiej dał nam właśnie ten przedsmak. Widzieliśmy ludzi z kilkudziesięciu krajów świata. I to nie tylko z Europy, ale też z odległych Stanów Zjednoczonych, z Australii. Wczoraj na koncercie Liraz siedziałem koło dyrektora Festiwalu Literackiego z Melbourne, więc pojawia się rzeczywiście taki ruch ważny, wybrany. Trochę bardziej jest w tym uważność, nie takie zaliczanie miejsc. Mamy też oczywiście ogromną diasporę ukraińską i to też jest odbiorca i to też jest dla nas ważne odkrycie. Wiele festiwali w związku z tym profiluje swoją ofertę. Etno Kraków gości gwiazdę absolutnie ukraińską, Drzewo zespół, który jest tutaj takim łącznikiem.
Są instytucje, które przysyłają zaproszenia, po tytuły są po polsku, po angielsku i po ukraińsku, a nawet powiedziałabym bardziej po ukraińsku i dopiero potem po angielsku, więc też znacząco obserwujemy, mam wrażenie, przesunięcie akcentów.
No, wiele instytucji kultury wręcz organizuje wydarzenia specjalnie z myślą o ukraińskojęzycznych mieszkańcach Krakowa, bo tak trzeba ich nazywać.
No tak, natomiast też to jest odbiorca i to jest też odbiorca przede wszystkim tych festiwali plenerowych, piknikowych, tych otwartych i widzieliśmy to i przy projekcjach filmowych i przy koncertach czy na Wiankach, gdzie nagle się okazuje, że te parę tysięcy osób na rynku tańczące na Wiankach do muzyki ukraińskich artystów potrafi śpiewać też. I to było piękne odkrycie, że ta...
Chyba znacznie lepiej niż my.
Bycie razem w tym nieludzkim czasie jest jedną z najważniejszą formą oporu też. To jest to, gdzie my budujemy wspólnotę, gdzie odkrywamy kulturę naszych sąsiadów, gdzie czujemy, że to, co nas łączy, to jest ten wspólny rytm, to jest wolność, jaką daje kultura, wolność, jaką daje w ogóle taniec, śpiew w bezpiecznym mieście i też w otwartym mieście, mieście solidarnym, z którego niesiona jest pomoc do Ukrainy, w którym wiele organizacji międzynarodowych dalej przebywa, przyjeżdżamy w mieście codziennie, gościmy delegacje z całego świata, które niosą pomoc. Mniej się troszeczkę o tym mówi, ale to się ciągle dzieje. I to też jest odbiorca. Ci wszyscy przedstawiciele wielkich, ważnych instytucji też są naszym odbiorcą, też przy okazji coś oglądają, stają się ambasadorami tego miasta w świecie. Więc ja mam nadzieję, że to jest też taki moment transformacji turystyki, o której dużo mówiliśmy od roku 19, w jaki sposób to równoważyć, w jaki sposób to rozpraszać, w jaki sposób współpracować lepiej też w kulturze i polityka Kraków Culture jest na to odpowiedzią i mam wrażenie po tym półtora roku, odkąd się tym zajmujemy, że to działa, że działa...
Trochę wymuszone przez los, przez...
Ale zaczęliśmy nie dlatego, że pandemia przyszła, zaczęliśmy ten proces wcześniej, wiedzieliśmy, że...
No, to był katalizator, prawda?
Tak, tak. To pomogło jakby pokazać, że tylko razem i współpracując lepiej możemy to miasto opowiadać, nie rywalizując ze sobą, nie zagłuszając się nawzajem, tylko próbując to w jakiś sposób selekcjonować, opakowywać, proponować. No i przede wszystkim uczynić z kultury narzędzie dyplomacji tego miasta, takiego budowania wizerunku Krakowa, no właśnie miasta, które ma nieustannie coś ciekawego do zaoferowania.
Grzegorz?
No ja przykładem takiej synergii, takiej interakcji, mówiłeś wcześniej, Robercie, o zanurzeniu się. Jest wystawa Wisła Rekreacja. O zanurzeniu się w Wiśle też opowiadająca, ale ta woda jest, była motywem przewodnim Festiwalu Kultury Żydowskiej. Mamy projekt, o którym pewnie jeszcze powiemy, eksplodujący smocze historie w Krakowie. Jak wiadomo, smok też z Wisłą jest związany. Bardzo wiele takich interakcji nad Wisłą się dzieją, się i wianki, i parada smoków chociażby. No i jest to ten czas, kiedy naprawdę przejść się teraz bulwarami, spojrzenie na ludzi aktywnie tam wypoczywających jest bardzo przyjemnym.
Ożywcze.
Do Wisły zaraz wracamy. Robercie, dwa słowa jeszcze o Festiwalu Miłosza. Bardzo się zmieni?
No, zmieni to może za dużo powiedziane. Wreszcie wracamy do takiej radości spotkania i to jest też 11. edycja tego festiwalu. No, przede wszystkim piękny tytuł tegorocznej edycji. Właściwie wracamy, bo już raz Festiwal Miłosza odwoływał się do Rodzinnej Europy, tego zbioru esejów o wspólnocie narodów Europy i o tym, jak tę wspólnotę buduje wrażliwość ludzi i języka. No i to jest szczególnie ważne w tym kontekście, w którym się znajdujemy. Ta Rodzinna Europa dzisiaj ma zupełnie inny wymiar niż jeszcze właśnie 10 lat temu, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak to jest żyć w cieniu imperium. Pamiętam taką debatę poetów, tłumaczy, przede wszystkim z kręgu litewsko-białorusko-ukraińskiego i rozmawialiśmy o tym właśnie, czym jest Rosja dla wrażliwości europejskiej. Dzisiaj wiemy, że to były kasandryczne przepowiednie. Wówczas odczytywaliśmy to troszeczkę jako patos. Dzisiaj wiemy, że te przepowiednie wówczas...
Że to był realizm.
To był realizm i pewna świadomość głębszych procesów historycznych. I tutaj też rzeczywiście dużo będzie na ten temat mówione. Fantastyczne wydarzenie na tym festiwalu, bo inaugurujemy rezydencję Miłosz Hinej. Obydwaj nobliści polski i irlandzki byli bliskimi przyjaciółmi, gościli tutaj się nawzajem na różnych festiwalach i właśnie w czwartek inaugurujemy rezydencję w Dublinie, w mieszkaniu Hineja i w mieszkaniu Miłosza tu w Krakowie. Także to będzie niesamowita rzecz. Mamy kilka premier książkowych, mamy slamy poetyckie, mamy wspaniałe wykłady miłoszowskie, mamy właśnie książki Pawła Harlendera, Joanna Oparek, Wojciecha Bonowicza, Macieja Roberta i to są premiery na tym festiwalu, ale też wspaniałe slamy poetyckie w magazynie Kultury, który stał się też takim, można powiedzieć, offowym wydarzeniem tego festiwalu. Zapraszamy serdecznie, bo te wieczory zapowiadają się niezwykle bogato. No też oczywiście trudno nie było się odnieść do poezji ukraińskiej. Ona się tutaj znajdzie i będzie miała rzeczywiście bardzo aktualny wymiar, bo to będzie też poezja powstająca właśnie aktualnie w odpowiedzi na to, co się dzieje. I przyjedzie tutaj taka właśnie wiodąca scena poetycka naszych sąsiadów. No i oczywiście podczas festiwalu dowiemy się, kto zostaje laureatem tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. To zawsze jest takim highlightem festiwalu i pokazuje też trochę tą więź Miłosza i Szymborskiej, dwojga noblistów, którzy rozpoczynali tutaj spotkania poetów wschodu i zachodu.
Do poezji, do Wisły wrócimy już za chwilę. Bardzo ci dziękuję, Robercie, za rozmowę. Jeszcze tylko przyznaj się, gdzie pędzisz w tej chwili.
No, do Willi Decjusza, bo rozpoczyna się dzisiaj 20. jubileuszowa edycja letnich Szkoły Wyszehradzkiej. Jak rozmawiamy o Europie, o rodzinnej Europie, o wspólnocie, solidarności, o demokracji, to właśnie tu przez najbliższe 10 dni, również z kultury Krakowa, korzystać będą młodzi, przyszli liderzy Europy, aby tutaj doświadczyć tego, jak trzeba być solidarnym w nieludzkich, barbarzyńskich czasach.
A do rozmowy wracamy za moment. Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura. kto słucha, żyje podwójnie.
A dzisiaj w magazynie przygotowujemy się do kulturalnego lata w Krakowie, Kraków Culture. Przed nami nowy numer kwartalnika i Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny magazynu. Smoczy temat chwilę temu zaistniał i myślę, że warto do niego wracać, bo ja chwilę temu pytałam ekipę z Krikoteki o te najważniejsze kostiumy i myślę, że no, jednym z takich kostiumów, postaci, ikon Krakowa jest również smok.
Och.
Jest.
Powinienem teraz zaryczeć, ale jednak...
Możesz zionąć ogniem.
Może ja opowiem troszkę o fajnym researchu, jaki tam się zdarzył przy okazji tego artykułu, ponieważ temat smoka w Krakowie jest tematem, który samoistnie się rozrasta. Bo jeżeli grupa ludzi, no wszystko jak wzięło się stąd, że mamy w tym roku 50-lecie ustawienia pomnika smoka wawelskiego pod Wawelem.
Ustawienia, choć nie wykonania, bo chwilę czekał na ustawienie.
To znaczy, on wykonany został też w tymże roku, ale on w ogóle został zaprojektowany jako fontanna, która tak. miała zostać ustawiona na placu Wolnica. Więc ta fontanna dzisiaj zionie ogniem, natomiast wcześniej było... No, tutaj chodziło też o to, że Bronisław Chromy nie był twórcą hołubionym przez władzę. Prawo do ustawienia, do zrobienia takiego pomnika smoka wawelskiego, który miałby stanąć pod Wawelem, to na pewno mogłoby przysługiwać w owym czasie jakimś bardziej znanym nazwiskiem, natomiast ten projekt był na tyle dobry, na tyle się bronił. Mamy go zresztą ładnie pokazany pierwotny w magazynie, że jakby decydenci poszli po rozum do głowy i jednak zdecydowali się artystę w ten sposób uhonorować. No i jednocześnie stworzyli rzeźbę, przyczynili się do powstania rzeźby, która rzeczywiście w ciągu tego półwiecza stała się ikoną Krakowa. Ale pisząc artykuł i mając na myśli, mając w pamięci to, że no ta grupa ludzi chce w ogóle podkreślić smoka jako jeden z elementów konstytuujących wizerunek Krakowa, no to trzeba by jakby szerzej na ten temat. I to jest strasznie zabawne, bo im głębiej wchodzisz, tym więcej znajdujesz. No bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, no tak, jest parada smoków, jest tenże pomnik, jest legenda, jest powiedzmy park Decjusza, gdzie znajduje się galeria autorska Bronisława Chromego, gdzie też elementy smocze można odnaleźć. Ale wystarczy popatrzeć w górę, nie? Wystarczy popatrzeć w górę. O, tu jest smok, tu jest jakaś płaskorzeźba, tam jest rynna, tam jest żygacz. Tak. Ile tych smoków w Krakowie jest? Surfując po internecie można znaleźć...
Mamy jakieś statystyki?
Można znaleźć taką pracę, opracowanie naukowe, gdzie okazuje się, gdzie jest po prostu lista tych smoków w przestrzeni publicznej Krakowa. Zresztą zapewne też niekompletna. Jest ich strasznie duża. Przecież jest i parada smoków. Last but not least. Mamy festiwale. Z jednej strony Krakowski Festiwal Filmowy, który od 60 lat przyznaje nagrody smoków, a z drugiej strony stosunkowo młody festiwal, czy też konferencja growa, na której też smoki...
Dragony
właśnie tak. są przyznawane. Więc no i trochę takiego tropiciela wynajęliśmy. Poprosiliśmy o napisanie tego artykułu, czyli Ryszarda Kozika, który wspaniale się sprawdził. Sięgnął również do kronik, jakby do początków samej legendy. Myślę, że wyszedł nam z tego bardzo ciekawy artykuł. A to, co się zdarzyło w mieście, no to między innymi właśnie wystawa w ogrodach wawelskich, wystawa prac Bronisława Chromego. Właśnie skończyło się w ten weekend kino smocze. Natomiast jeszcze w sierpniu będzie taki rodzaj pikniku na Błoniach 14 sierpnia, gdzie będzie można do smoczego miasteczka przyjść zawitać. A w tę akcję włączyła się i Poczta Polska i nawet jedna z firm produkujących lody, więc będzie można zapewne skosztować lodów o smoczym smaku. Na razie wolę się nie domyślać, jak to będzie.
Ja też. Zostawiamy ten wątek. Aczkolwiek jest to znak zapytania bardzo intrygujący. Taka plenerowa potencjalność jest w tych wszystkich letnich wydarzeniach. No i tak powinno być, chociaż przypominamy sobie różne edycje lata, by tak rzec, kiedy pogoda trochę nawet nie tyle zaskakiwała, ile nie współpracowała z nami.
No ja pamiętam taki czas, kiedy rok w rok na koncert wieńczący Festiwal Kultury Żydowskiej spadał deszcz i była burza. To się jakoś skończyło na początku tego stulecia. Natomiast pierwszych kilkanaście lat festiwalu przebiegało właśnie w kroplach deszczu. No dzisiaj to aż trochę ostrożnie trzeba mówić o tym przebywaniu pod słońcem, bo słońce rzeczywiście w tym roku póki co przynajmniej praży niemiłosiernie, ale jest bardzo dużo plenerów i to o bardzo różnym charakterze, bo to są i różnego rodzaju kulinarne kwestie i właśnie takie bardziej piknikowe, no i cała masa nowych też miejsc koncertowych. Mamy miejsca koncertowe i tu w okolicy, to są nie tylko Forty Klepasz, jest Parkowa, jest w Podgórzu i występują tam naprawdę wszędzie świetne nazwiska i nic tylko iść, chodzić, słuchać. No, ja jestem wielkim zwolennikiem wydarzeń plenerowych i bycia na świeżym powietrzu, zwłaszcza, że latem w Krakowie to powietrze jest rzeczywiście bardzo świeże i prawie, że nieskażone, aut jest mało, grzać nie trzeba. Natomiast no też warto zauważyć, w jaki sposób miasto się rozrasta kulturalnie. Jeszcze parę lat temu wycieczka do Podgórza była obarczona ryzykiem, że nic tam ciekawego nie znajdziemy. No teraz to już tylko chodzić, patrzeć, chłonąć i uczestniczyć.
I jeść, bo też scena gastro w tym miejscu się rozrasta. Ten przypis wydaje mi się całkiem istotny. Powiedz, co na Festiwalu Teatrów Ulicznych poleciłbyś, takie director's choice na użytek naszej rozmowy, bo wiadomo, że jest bardzo wiele wydarzeń i to jedna z takich fajniejszych krakowskich letnich tradycji.
Ja chyba mam problem z tym, żeby polecić jakieś jedno konkretne wydarzenie. Myślę, że sam Festiwal Teatrów Ulicznych to jest właśnie takie święto plenerowe, gdzie trzeba po prostu iść, zatrzymać się, patrzeć, słuchać. Program jest oczywiście dostępny i można go poczytać pod swoimi potrzebami.
Czyli odmawiasz rekomendacji.
W tej kwestii akurat tak. Znaczy ja jestem wielkim zwolennikiem tego festiwalu. Pamiętam, jak on zaczynał. Byłem wtedy studentem. Było to dość dawno temu. I pamiętam, jak z otwartymi ustami niemal patrzyłem na to, co się dzieje. I kurczę, idąc teraz uliczkami, czy to centrum miasta, czy to Podgórza, gdzie teraz właśnie część tych wydarzeń się również dzieje. Pamiętajmy, że nowa siedziba Teatru KTO jest właśnie w Podgórzu. Jest fantastyczna. I dalej ten opad szczęki we mnie zostaje, tak? I fajnie sobie zrobić niespodziankę. Iść nawet po prostu od tak, bo zobaczyć, że jest i iść, niekoniecznie nastawiać się na cokolwiek, bo to zawsze ma w sobie ten potencjał zaskoczenia, zachwycenia i pokazania. O, taki mamy fajny festiwal, który od tak bezpretensjonalnie się dzieje, bez wielkiego zadęcia. Strasznie to w nim lubię.
Taniec. Chwilę temu Robert Piaskowski już zasygnalizował temat. Również sporo pleneru będzie. Ja przyznaję się, że tutaj nie tyle sceptyczna jestem, ile lubię oglądać taniec w przestrzeni sali, gdzie ta forma jest dopracowana, czy dzieje się również w odniesieniu do konkretnej przestrzeni. Tutaj plener zawsze jest znakiem zapytania, jakimś wyzwaniem.
Znaczy, jeśli mówimy o festiwalu Krakowia Dance, tym takim tradycyjnym festiwalu, no to plenery krakowskie są najlepszą scenerią tak naprawdę i scenografią dla tego festiwalu.
Tak, to jest też koncept tego festiwalu. Zresztą takie sceny jak Dziedziniec Wawelski czy Rynek Główny, lepiej wymarzyć się nie da.
Jeśli chodzi o Krakowski Festiwal Tańca, czyli ten, który powstał przy Nowosłupskim Centrum Kultury, złożony z wcześniejszych, mniejszych wydarzeń tanecznych, no to on ma bardzo różne swoje reprezentacje, bo rzeczywiście to i scena plenerowa, i scena NCK-u, nie wiem, ja bym się nie bał tutaj tego eksperymentu. Taniec plenerowo, czemu nie?
Jasne, taniec plenerowo tak, ale jeśli mówimy o przedstawieniu teatralnym, nie performensie, nie akcji, to znak zapytania.
Jestem wielkim fanem musicalu filmowego. Ostatnio ciągle oglądamy Hamiltona i uważam, że właśnie taniec w przestrzeniach, wiadomo, że tak czy inaczej zaaranżowanych miasta, niekoniecznie zamkniętych, to jest super sprawa.
Musical, to od razu polecam ci na antenie Radia Kraków Kultura świetną audycję Przystanek Broadway, którą w sobotę a potem w niedzielę mamy powtórkę, prowadzi Mateusz Borkowski.
Dobrze nam znany i również dla nas piszący.
Oczywiście. Przy okazji przypominam, bo to też wyśmienita rzecz, rozmawialiśmy o fenomenie jazzu z Robertem Piaskowskim chwilę temu i my też jazzu warte Rafała Zbrzeskiego, bardzo progresywną również audycję.
Dodam Państwu również, że audycja zawiera lokowanie produktu.
No, a czemu nie?
Ależ oczywiście.
No właśnie. Dobrze, to...
Nie, bardzo się cieszę, że profesjonali dziennikarze wspaniale mówią na antenie Radia Kraków o krakowskiej kulturze. Jesteście wielkim jej wsparciem, zdajemy sobie z tego sprawę. Zresztą na zakończonym właśnie festiwalu kultury żydowskiej bardzo silną pozycję stanowiły dziennikarki OFF Radia Kraków, które tam prowadziły wieczory pod namiotem. To było super.
Tak, no mamy fachowców. Skoro rozmawiamy o konkretnych dyscyplinach, to też przypominamy je, jak reprezentowane są między innymi w Radiu Kraków Kultura. Grzegorzu, powoli dobiega końca nasz czas dziś w magazynie Radio Kraków Kultura na co dzień. Wymigałeś się od konkretnych rekomendacji, a bez nich ze studia nie wyjdziesz, czyli ani żaden konkretny spektakl, ani wydarzenie taneczne. Smoki bardzo ci przypadły tym razem do gustu, ale coś, co może nie jest tak oczywiste jak smok. Na koniec rekomendacja dyrektora.
No to ja zachęcam naprawdę do wzięcia udziału w koncercie w ramach tego letniego festiwalu jazzowego, koncercie Johna Scofielda, uważam.
Czyli zaczęliśmy jazzem i na jazzie dziś
nawet
skończymy.
Nawet to nazwisko już padło, Robert przywołał to w długim ciągu, ale chciałbym się zatrzymać, ponieważ kilka lat temu w ramach tego samego festiwalu John Scofield był już w Krakowie i ja tamten koncert uważam za jeden z najlepszych, na jakim byłem w życiu. Nie będzie mnie wtedy w Krakowie, powiem uczciwie, jadę na krótkie wakacje, ale będę tutaj duchem i wszystkim bardzo ten koncert polecam.
A pamiętasz, gdzie się odbędzie?
Pamiętam, że 30 lipca, ale zakładam, że w kinie Kijów.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za rekomendacje. Dzisiaj Grzegorz Słoncz, redaktor naczelny Kraków Culture magazynu, był moim i Państwa gościem. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu naszego programu. Za uwagę dziękuję w imieniu Wojciecha Wasiaka, który program zrealizował, oraz w swoim imieniu mówiącej te słowa Justyny Nowickiej. Dziękujemy i do usłyszenia.